Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Adrian Zandberg, kandydat na prezydenta RP z partii Razem, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Czy pan marzy o tym, żeby zostać prezydentem?
Ja marzę o tym, żeby w Polsce w końcu była zmiana, a nie tylko zamiana. Bo od 20 lat mamy i w Pałacu Prezydenckim, i w KPRM-ie nie zmiany, tylko zamiany jednej ekipy na drugą. A już najwyższy czas, żebyśmy dokonali zmiany na serio, bo tej zmiany po prostu Polska potrzebuje. Wczoraj mówiłem o tym na spotkaniu w Domu Rzemiosła. Po 20 latach rządów PiS-u w Polsce myśmy nie zbudowali nawet jednej elektrowni jądrowej.
I trochę do tej wypowiedzi właśnie się odnoszę, bo pan mówił też, musimy w Polsce zdobyć się na odwagę, żeby marzyć. Mieć plany, działania i je później realizować. Dużo biedniejsza niż dzisiaj Polska, będąc w bardzo trudnej sytuacji, odważyła się na to, żeby marzyć, odważyła się na to, żeby zbudować od zera miasto, odważyła się na to, żeby stworzyć swój własny port. 10 lutego to jest ważny dzień na Pomorzu, tak zwane urodziny Gdyni, 99 w tym roku, więc rozumiem, że do tego się ta odpowiedź odnosi, ale do tego też odnosi się moje pytanie, czy pan marzy o tym, żeby zostać prezydentem, skoro musimy marzyć i mieć plany.
No oczywiście, że tak, bo to startuje się w wyborach, żeby w tych wyborach zawalczyć o zwycięstwo. Ale dobrze, że pan wspomniał o tej rocznicy, bo moim zdaniem ta rocznica to powinno być dla nas wszystkich przypomnienie, że postęp bierze się właśnie z tego, żeby umieć marzyć, żeby umieć planować i żeby później te plany wdrażać w życie. A my trochę znaleźliśmy się w takim miejscu historii, w którym Polska jest dziś dużo bogatsza niż te 100 lat temu. Mamy narzędzia, mamy świetnie wykształconych ludzi, ale przestaliśmy myśleć o tym, gdzie chcemy być za 5, za 10, za 15 lat.
I to uważam, o czym to myślimy błąd. W pana ocenie na co dzień?
Myślę, że za dużo myślimy o tej codziennej politycznej rąbance, o tym, co premier powiedział o Kaczyńskim, o tym, co Kaczyński powiedział o premierze i o tym, jak to skomentować. Wie pan równie dobrze jak ja, że te audycje, w których politycy są przepytywani z tak zwanej bieżączki, w dużym stopniu składają się właśnie z tego, żeby odnosić się do tego, co ktoś właśnie chlapnął. A przestaliśmy rozmawiać o sprawach, które są naprawdę ważne, a które nad nami wiszą. Mówię o tej energetyce jądrowej, bo moim zdaniem to jest bardzo dobry symbol.
To za chwilę o energetyce będziemy szerzej mówić, ale gdyby spojrzeć w sondaże na przykład, no to Polacy raczej nie podzielają pana zdania, bo przejrzałem, szykując się do tej rozmowy, wszystkie sondaże z ostatniego tygodnia i nawet dwóch, które się pojawiły i we wszystkich nazwisko Adrian Zandberg jest, można powiedzieć, na szczycie tabeli, ale kiedy się odwróci?
Panie redaktorze, szczęśliwie w wyborach nie decydują sondaże, ani nie decydują opinie niezależnych i mniej niezależnych analityków, tylko ostatecznie zdecydują ludzie. Jeśli dobrze pamiętam, to mniej więcej na tyle przed wyborami, co dzisiaj. 10 lat temu Bronisław Komorowski był przekonany, że zostanie prezydentem w pierwszej turze, a bardzo poważane tygodniki opinii publikowały okładki, na których był gigantem otoczonym przez politycznych
tak
karów.
Tak było, nie da się
jeżeli
zaprzeczyć.
Pamiętam, wtedy też Paweł Kukiz miał 1% poparcia w sondażach. Więc tak się szczęśliwie w demokracji dzieje, że czas kampanii wyborczej, kiedy miliony ludzi odrywają się od codziennych zajęć i zaczynają sobie zadawać pytanie, na kogo chcę zagłosować, to jest też czas, w którym bardziej wszyscy interesujemy się polityką. Ja bym chciał, żeby to zainteresowanie polityką to nie było zainteresowanie tą pustą przepychanką, tylko odpowiedzi na pytania, od których będzie zależeć nasza przyszłość gospodarcza, społeczna za 10, za 15 lat.
To co chce pan zrobić, żeby z tego około 1% dobić do 20%, jak Paweł Kukiz 10 lat temu?
Ja jestem bardzo optymistyczny po takich spotkaniach, jak choćby to wczoraj w Gdyni, gdzie sala pękała w szwach i gdzie nie rozmawialiśmy właśnie o Tusku i Kaczyńskim, tylko rozmawialiśmy o energetyce jądrowej. Rozmawialiśmy o tym, że za 10 lat polskie elektrownie węglowe po prostu wyczerpią się technologicznie, więc ci, którzy opowiadają bajki o tym, że możemy trwać przy węglu przez kolejnych 100 lat, po prostu oszukują ludzi, a my znajdziemy się w takiej oto sytuacji, że albo szybko zdążymy zmienić bazę naszego systemu energetycznego, albo będziemy importerami energii, to na dużą skalę, co będzie bardzo, bardzo poważnie kosztować i nas w kieszeniach gospodarstwach domowych i polską gospodarkę. To jest ostatni moment, żeby uruchomić w Polsce duży potężny program inwestycji w energetykę jądrową. I kiedy mówię duży, to nie mam na myśli tej jednej symbolicznej elektrowni, której od 20 lat nie zbudowaliśmy w Lubiatowie.
Mówi pan o tym, że 8 takich bloków.
8 bloków, przy czym to nie znaczy 8 elektrowni, tak? Natomiast 8 bloków to jest to, czego potrzebujemy, żeby tę bazę polskiej gospodarce zapewnić. Przyczyna jest bardzo prosta. Jeżeli tego nie zrobimy, inwestując w energetykę jądrową, to jedyne, co nam zostanie, to albo import energii, albo import gazu i stawianie elektrowni gazowych, a to oznacza uzależnienie od różnych autorytarnych dyktatur i od zewnętrznych czynników, które po prostu będą dla Polski oznaczały i koszty, i niestabilność.
A nie ma pan wrażenia, że podobna rozmowa toczyła się wtedy, kiedy partia Razem po raz pierwszy przekraczała próg 3% w wyborach parlamentarnych, czyli tak naprawdę nic się nie zmieniło przez dekadę.
Ostatnio. Myśmy przez ostatnie kilka lat, jak pan wie,
bardzo mocno
zainwestowali w budowanie bloku lewicy i brandu lewicy, prawda? Jest taka,
ale bloku elektrowni jądrowej nie zbudowaliśmy cały czas w Polsce.
Panie redaktorze, myślę, że dobrze jednak z tego, co zostało zrobione lub nie, rozliczać tych, którzy są u władzy. Jak pan wie, Razem jest w opozycji i nie przypadkiem.
Oczywiście, dlatego, dlatego pytam, pan został tym prezydentem już parę miesięcy.
Z miłą chęcią chciałbym, żeby mnie pan zaprosił wtedy i rozliczył z tego, co dzisiaj mówię, na przykład o porozumieniach inwestycyjnych. Bo uważam, że jeżeli chodzi o energetykę jądrową, to my powinniśmy doprowadzić do porozumienia inwestycyjnego, na które zgodzą się zarówno partie, które obecnie rządzą, jak i partie, które dziś są w opozycji. Dlaczego takie porozumienie powinno być wypracowane przez te partie i podpisane, a nie narzucone przez jedną stronę, czyli tych, którzy rządzą? Bo jeżeli chcemy, żeby inwestycja przez kolejnych 10-12 lat faktycznie była realizowana, niezależnie od tego, czy wywróci się jeden czy drugi rząd, a to jest w przypadku długich inwestycji, dużych inwestycji konieczne, to musi być realna, a nie tylko pozorna zgoda na to, żeby te inwestycje kontynuować. Mówię o tym dlatego, że myśmy w Polsce nie wypracowali sobie takiej kultury podpisywania takich porozumień i to nas bardzo mocno teraz gryzie w pewne miejsce poniżej pleców, bo przez to mamy zacofany system energetyczny, przez to nie mamy strategii przemysłowej, która byłaby realizowana, nie tylko kończyła na papierze w nowo powoływanych ministerstwach, jak Ministerstwo Przemysłu. Przez to wreszcie, moim zdaniem, mamy problem, który za chwileczkę uderzy nas bardzo mocno, czyli problem niedofinansowania publicznej ochrony zdrowia, bo trwa licytacja, zawsze trwa licytacja w polskim parlamencie, kto bardziej uszczknie pieniądze z NFZ-u, żeby rozdać parę miliardów tej czy innej grupie przedsiębiorców. Efekt jest taki, że dzisiaj Polska wydaje o 2% produktu krajowego brutto za mało na publiczną ochronę zdrowia i to jest czerwony alarm.
Pan by chciał, żeby te wydatki zostały podniesione do 8% PKB, to gdzie uszczknąć właśnie, skąd zabrać, żeby te 8% uzbierać?
Mówię o tym bardzo otwarcie. Po pierwsze, musimy podnieść stawki podatku korporacyjnego dla wielkiego biznesu, bo one są dzisiaj w Polsce po pierwsze niskie, a po drugie znaczna część tych największych firm w Polsce de facto albo podatków nie płaci, albo płaci w śmiesznej wysokości. Druga sprawa to jest opodatkowanie rentierów, opodatkowanie tych, którzy żyją z dochodów kapitałowych. To naprawdę nie jest okej, że stawki podatkowe, które są zbierane od pracowników, czy od ludzi, którzy prowadzą realne biznesy, są w praktyce niższe niż to, co pobieramy od ludzi, którzy tylko odcinają kupony, na przykład od kapitału zebranego w poprzednim pokoleniu.
Ale to pan by chciał, żeby znaczyć te pieniądze?
Nie, ale ja chciałbym po prostu standardowej zasady. To znaczy, że niezależnie od tego, czy dochód jest z pracy, z działalności gospodarczej, czy z dochodów kapitałowych, to patrzymy na niego tak samo.
Czyli nie na nominalne, tylko na pewne...
Według tej samej zasady tak. Go opodatkujemy. To
ja dlatego pytam, skąd zabrać. No bo...
Ale no to jest odpowiedź na to pytanie, bo jeżeli będziemy je traktować według tej samej zasady, jeżeli skończymy z uprzywilejowaniem dochodów kapitałowych, jeżeli skończymy z uprzywilejowaniem dochodów wielkiego biznesu, które dziś de facto w Polsce jest, no to to będzie oznaczało dziesiątki miliardów złotych więcej w budżecie państwa. Ale jeszcze druga sprawa, która jest ważna w tych kontekście tych inwestycji, o których pan wspomniał, o których rozmawialiśmy tutaj, czyli inwestycji energetycznych. Uważam, że to jest czas, żeby Polska położyła na stole w Unii Europejskiej kwestie zmian traktatowych.
I uprzedza pan moje kolejne pytanie właśnie, bo o to chcę zapytać, żeby pan wytłumaczył związek między inwestycjami a traktatami
już
unijnymi,
mówię.
Dlaczego to jest według pana istotne?
Sprawa jest następująca. W czasach traktatu z Maastricht nałożyliśmy sobie w Europie dosyć mocne ograniczenia, jeżeli chodzi o używanie kredytu, o używanie długu publicznego do finansowania inwestycji. I w tym momencie jest tak, że inne bloki gospodarcze tych ograniczeń same sobie nie nakładają, inwestują więcej, niektóre w oparciu o kapitał prywatny, niektóre jak Chińczycy w oparciu o środki publiczne i nas prześcigają. I to widać i w energetyce, i w szybkim transporcie, i w inwestycjach w nowe rosnące dziedziny gospodarki, takie jak, nazwijmy to w cudzysłów dając, sztuczna inteligencja, ale tu chodzi o szerszą gałąź gospodarki, która bazuje na olbrzymich ilościach danych i na ich przetwarzaniu. Nie tylko my w Polsce, ale w całej Europie zaczynamy w tej konkurencji odstawać. Żeby to przełamać, żeby to przewalczyć, potrzebujemy w Europie większych publicznych inwestycji. Żeby to było możliwe, musimy zaktualizować traktaty i no, odejść od pewnych przeżytków z lat 90., ekonomicznych przeżytków z lat 90., które są w nich jak w krysztale zaklęte. Uważam, że to jest czas, że Polska w polityce europejskiej wyszła, wyrwała się poza taki podział, który mamy w polskiej polityce, że albo jest polityka europejska w stylu PiSu, czyli krzyczymy, że na nic się nie zgodzimy, nie oddamy ani guzika, a potem nas przygłosowują, bo z nikim nie umiemy się dogadać. Albo druga wersja, czyli wersja Donalda Tuska, czekamy, aż ktoś podejmie za nas decyzję na Zachodzie, a potem ładnie się uśmiechamy i mówimy, że to była nasza decyzja.
Pamiętajmy też o tym, że aktualnie mamy prezydencję w Radzie Unii Europejskiej, no i ta konkurencyjność jest jednym z ważnych aspektów.
Tak, i czas ją wykorzystać.
Była o tym mowa chociażby w trakcie ostatniego spotkania kolegium komisarzy. Przepraszam, przerwę ten wątek, bo czas nam ucieka. Chcę jeszcze pana o dwie rzeczy zapytać, między innymi o politykę mieszkaniową, bo był pan na gdańskiej Oruni, tam o polityce mieszkaniowej mówiliście, pukał pan do drzwi do mieszkańców, z tego co słyszałem.
No byliśmy, zaprosili nas tam mieszkańcy, więc też byłem w środku.
Ale otworzyli czy pogonili?
Nie, no byliśmy, to wręcz przyszliśmy zaproszeni, w związku z czym to nie jest tak, że napraszaliśmy się osobom, które były zaskoczone naszą obecnością, naszej ekipy. Ja myślę, że ta historia, oczywiście ona sama w sobie jest bulwersująca, bo tam ludzie naprawdę żyją w warunkach urągających godności i to nie jest okej.
Okay. Gdzie pan był dokładnie? Słuchaczom wyjaśnić, proszę.
To jest ten tak zwany blok grozy, tak? Czyli to miejsce, w które ma tą przedziwną historię, gdzie deweloper dostał bardzo dobre grunty, w zamian za to zbudował marnej jakości budynek i w tym budynku później, powiedzmy, że najdelikatniej mówiąc, miasto nie popisało się, jeżeli chodzi o politykę przyznawania lokali i pilnowania tego, żeby tam nie nastąpiła gettoizacja. To jest taki, moim zdaniem, wyrzut sumienia tutaj w trójmiejskiej polityki mieszkaniowej. Ale
mówiąc ogólnie, o polityce mieszkaniowej. Tak. Co zrobić, żeby ją rozruszać w Polsce?
Moim zdaniem sprawa
jest... problem jest wszędzie taki sam, czy w Trójmieście, czy w Krakowie,
jak tutaj widzę zresztą też, że po stronie samorządu widzę, że już w głowach następuje przełom w bulwie, mówiąc obrazowo. Natomiast jest coraz więcej młodych ludzi, którzy rozumieją, że taka polityka mieszkaniowa pod tytułem zostawmy wszystko rynkowi, ona nie zadziała. Natomiast jest jedna podstawowa sprawa, której nie dowozi rząd. To są środki bezpośrednio adresowane do samorządów na nowe budownictwo komunalne, na nowe budownictwo społeczne. Jak tych środków bezpośrednio z rządu nie będzie, to po prostu samorządy nie będą budować, to już wiemy. Ja tutaj mam bardzo duży żal do nowej ekipy rządzącej, bo to był naprawdę nisko wiszący owoc. A tymczasem minął rok. Po tym roku rządów najpierw pana Hetmana, a później pana Paszyka w ministerstwie, które odpowiada za mieszkania, w polityce mieszkaniowej nie zrobiono nic. Nie ma ani ułatwień, jeżeli chodzi o budowę, ani większych środków publicznych. Ba, te środki zostały teraz przycięte. Także z tych groszy, które były zapisane na politykę mieszkaniową w budżecie, ostała się ledwie część. Jedyne co jest, to jest obsesja pana ministra, że przepychać dopłaty kredytowe, a wszyscy wiedzą, bo już żeśmy to kilka razy w Polsce sprawdzili, że te dopłaty ostatecznie windują w górę ceny mieszkań na rynku i lądują w kieszeniach bogatych firm deweloperskich.
I jaki wpływ na to może mieć prezydent Rzeczypospolitej Polskiej?
Po pierwsze prezydent...
Niezależnie od tego, kto nim będzie.
Prezydent sam ma inicjatywę.
Ale
ma inicjatywę także, jeżeli chodzi o podejmowanie działań legislacyjnych, ale co istotniejsze, prezydent ma bardzo silne narzędzie nacisku. Tym narzędziem jest prezydenckie weto. Jego można używać w kiepski sposób, tak jak to zdarzało się obecnemu prezydentowi. To znaczy w jakichś takich właśnie rozgrywkach, których już mało kto rozumie, a które na końcu dotyczą ambicjonalnej przepychanki między jednym a drugim obozem politycznym. Ale można też używać tego do tego, żeby o ważnych sprawach rozmawiać nieco głośniej i nieco skuteczniej chcieliby ci, którzy rządzą obecnie. Więc uważam, że prezydent ma tutaj narzędzia do tego, żeby naciskać rząd i mobilizować rząd do działania, tylko no, prawda jest taka, że jak będzie to prezydent, który będzie grzecznie wykonywać polecenia aktualnie urzędującego premiera, to znowu nic się nie zmieni.
Będziemy już powoli kończyć, ale tak na koniec jeszcze chcę pana zapytać o Dark Souls 3. Po co panu to granie w internecie i te streamy? W ten sposób chce pan do wyborców dotrzeć?
Ale to jest jedno z narzędzi kontaktu w internecie i myślę, że nie najgorsze, bo rozmawialiśmy sobie przy okazji z setkami osób, które były na tym streamie. Właśnie między innymi o polityce mieszkaniowej.
No ministra tym, jak... Paszyka tam wyczytałem, że pan w grze spotkał.
To rozmawialiśmy, jest coś... rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób ją zmienić. Co zrobić, żeby obniżyć cenę mieszkań? Co zrobić, żeby zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem? Żeby ucywilizować rynek najmu? Wprowadzając jednolitą umowę. Rozmawialiśmy o konkretach, które dotykają ludzi z pokolenia 20-30-latków, którzy dzisiaj, tak jak na Oruni mieliśmy podczas tej konferencji prasowej, zabrał głos jeden z mieszkańców, który mówił o tym, że chciałby się wyprowadzić z rodzinnego domu, usamodzielnić, ale w świecie, w którym 80% pensji będzie musiał przeznaczyć na to, żeby wynająć choćby najmniejszą klitkę, w świecie, w którym nie ma zdolności kredytowej, bo większość pracowników w Polsce nie ma zdolności kredytowej na kupienie mieszkania w miastach takich jak Gdynia czy Gdańsk, no to jest po prostu dzisiaj niemożliwe. To jest
ja bym jeszcze, jeśli można, ponieważ czas się kończy, a mamy pytania od słuchaczy
o
i część...
O podatek katastralny.
No właśnie, o to pytają nasi słuchacze.
Jakie jest pana zdanie?
O co chodzi?
Od trzeciego mieszkania. Uważam, że i co więcej, uważam, że na przedwczoraj. Od trzeciego mieszkania, bo dzisiaj mamy sytuację...
Bo przypomnijmy, chodzi o rozwiązania europejskie, o to, żeby płacić wyższe podatki za nieruchomości.
Uważam, że sprawa jest następująca. Dzisiaj mamy w Polsce ludzi, którzy skupują mieszkania z rynku i to nawet nie po to, żeby je wynajmować, tylko po prostu lokują w nich kapitał. Zamiast wkładać pieniądze w innowacyjne firmy, lokują je w betonowym złocie i czekają na to, że po prostu wzrost cen mieszkań spekulacyjnie wywinduje ich kapitał i da im wyższe zwroty niż inwestycje w realną gospodarkę.
Uważam, to już jest klepnięte, czy to trwają dopiero dyskusje?
Nie, to czy pani mówi, to jest jakiś dokument OECD, to są tylko rekomendacje,
długa
ale
droga,
ja uważam,
ale jeszcze pan
że w tej sprawie
od trzeciego mieszkania, pan
uważam, że powinniśmy w sprawie tego, żeby wprowadzić podatek od trzeciego mieszkania i kolejnych, powinniśmy w tej sprawie akurat działać szybko, bo to jest narzędzie, żeby uciąć spekulację na rynku mieszkaniowym, która dzisiaj jeszcze bardziej winduje ceny i powoduje, że mieszkania są jeszcze bardziej niedostępne dla ludzi, a mieszkania są po to, żeby w nich mieszkać, a nie po to, żeby być towarem, na którym ci, którzy mają nadmiar oszczędności, spekulują na jego wartości.
I tutaj ucinamy ten wątek. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję
i za
bardzo.
Gość Radia Gdańsk.